Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI modlił się przy trumnie swego spowiednika ojca Mariusza Paczuskiego. Przypomnimy postać tego polskiego franciszkanina, który przez długie lata był rektorem Kolegium Penitencjarzy Watykańskich oraz spowiednikiem w Bazylice Świętego Piotra. Magazyn zakończą okruchy Ewangelii, a zaczynamy od informacji na temat spotkania poświęconego wyciekowi dokumentów z Watykanu. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam do pozostania z nami.
Pod przewodnictwem papieża odbyło się w sali bolońskiej Pałacu Apostolskiego zebranie szefów poszczególnych dykasterii Kurii Rzymskiej. Natomiast późnym popołudniem Benedykt XVI spotkał się w Watykanie z grupą pięciu purpuratów. Byli to kardynałowie George Pell z Australii, Marc Ouellet, Jean-Louis Thorin, Camillo Ruini i Józef Tomko.
Kontekstem tych spotkań jest sytuacja powstała po wycieku poufnych watykańskich dokumentów, powiedział dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Poinformował, że w związku z nią Ojciec Święty pogłębia swe refleksje w stałym dialogu z ludźmi, którzy dzielą z nim odpowiedzialność za zarządzanie Kościołem.
Przed tygodniem Benedykt XVI, chcąc być szerzej poinformowany o przebiegu dochodzeń w sprawie wycieku dokumentów, spotkał się z wyznaczoną w tym celu trzyosobową komisją kardynałów, przypomniał ksiądz Federico Lombardi. Natomiast dzisiejsze zebranie szefów kurialnych dykasterii poświęcone jest jak zwykle kwestią dobrej koordynacji pracy kurii, co teraz jest szczególnie ważne i pilne, by dać wymowne świadectwo jedności ducha, dodał watykański rzecznik prasowy. Zaś o popołudniowym posiedzeniu powiedział, że papież pragnął spotkać się z kilku członkami kolegium kardynalskiego, którzy dzięki dużemu, różnorodnemu doświadczeniu w służbie Kościoła, nie tylko w środowisku rzymskim, ale też międzynarodowym, mogą z dużym pożytkiem wymienić z nim opinie i sugestie. Przyczyni się to do przywrócenia tak pożądanej atmosfery spokoju i zaufania wobec posługi kurii rzymskiej.
Ksiądz Lombardi zapowiedział, że Ojciec Święty będzie kontynuował te rozmowy i refleksje w najbliższych dniach. Skorzysta przy tym z przybycia do Rzymu licznych biskupów na uroczystość świętych Piotra i Pawła. Jest to szczególna okazja, by wspólnota Kościoła Powszechnego czuła się zjednoczona z nim w modlitwie, służbie i świadectwie wiary wobec ludzkości naszych czasów, dodał rzecznik prasowy papieża.
W Bazylice Watykańskiej odbyła się dziś msza za duszę świętej pamięci ojca Mariusza Paczuskiego, franciszkanina, wieloletniego spowiednika w Bazylice Świętego Piotra, także spowiednika kardynała Józefa Ratzingera, a ostatnio papieża Benedykta XVI. A naszym gościem jest dzisiaj ojciec Wiesław Pyzio, prowincjał warszawskiej prowincji franciszkanów konwentualnych. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę ojca, wczoraj szczególny moment, bo Benedykt XVI przyszedł do kościoła leżącego na terenie Watykanu i modlił się przy trumnie swego spowiednika ojca Mariusza.
Gdy byliśmy razem tam przy trumnie, w pewnym momencie podjechał samochód, który przywiózł Ojca Świętego. Przywitał go przełożony obecnej wspólnoty tutaj, spowiedników watykańskich. I po krótkiej rozmowie Ojciec Święty takim szybkim krokiem podszedł do trumny ojca Mariusza i tam chwilę cichej modlitwy. Później po łacinie pomodlił się razem ze wszystkimi obecnymi w kościele świętego Stefana tutaj przy bazylice świętego Piotra. Udzielił błogosławieństwa i później przywitał się z najbliższą rodziną ojca Mariusza. Jeszcze przed samym odjazdem, gdy rozmawiałem z nim osobiście, był bardzo wzruszony, poruszony tą śmiercią i nie dowierzał, że to się stało. Zapewne ojciec Mariusz nie dzielił się aż tak swoim stanem zdrowia, dlatego że dla niego najważniejsza była posługa. I tu jest to wielkie człowieczeństwo ojca Mariusza.
Ojciec Mariusz pełnił tą posługę spowiednika papieża bardzo dyskretnie, praktycznie nikt o tym nie wiedział.
Swojej natury był człowiekiem bardzo ułożonym, dyplomatycznym, cichym. Wiedział, kiedy trzeba mówić, kiedy nie trzeba mówić. Myślę, że to wielkie wyróżnienie, które go spotkało, by być spowiednikiem Ojca Świętego. On się z tym w ogóle nie afiszował i w zasadzie, gdy my między nami czasami staraliśmy go się przedstawić jako spowiednika papieskiego, widać było, że chciałby to jak najbardziej ukryć. To było wielkie zobowiązanie, wielkie wyzwanie, ale również i wielka odpowiedzialność, więc nie afiszował się z tym, chociaż z wielkim oddaniem pełnił tę służbę. Z tego co wiem, rozmawiając z braćmi, którzy byli bardzo blisko ojca Mariusza w tym ostatnim dniu, w zasadzie przed pójściem do szpitala, miał zgłosić się do szpitala w poniedziałek rano, ale ze względu na umówione spotkanie z Ojcem Świętym przesunął swoje spotkanie z lekarzem na popołudnie, gdyż do południa był do dyspozycji Ojca Świętego.
Dzisiaj żegnali go najbliżsi, żegnali go także ci, którym służył właśnie jako spowiednik w Bazylice Watykańskiej. Piękna liturgia poranna.
Tak, byli wszyscy ci, którzy chcieli osobiście podziękować ojcu Mariuszowi za to, kim był, za to, że był i że był tutaj. Był cały odpowiedzialny za naszych braci spowiedników tutaj w Watykanie. Ojciec biskup Girotti, był kardynał Sodano. Nikt nie żyje dla siebie, nikt nie umiera dla siebie, mówi Pismo Święte. I myślę, że każdy pogrzeb, a w sposób szczególny pożegnanie ojca Mariusza, musiało nam zadać pytanie co do jakości również naszego życia. Wiemy, że ojciec Mariusz zrobił bardzo wiele. Był wielkim człowiekiem, człowiekiem wielkiego formatu. Był przez wiele lat przełożony w naszej prowincji. Był odpowiedzialny za formację naszych braci. Pracował w Asyżu, pracował w Rzymie. W zasadzie przez całe życie był odpowiedzialny za wiele rzeczy, z czego się bardzo pięknie wywiązywał. Kryterium wszystkich wyborów dla ojca Mariusza była wiara. Konsekwencją wiary jest miłość i nadzieja. Więc pytanie, jaka jest nasza wiara? Czy wiara jest też tym podstawowym kryterium w naszej działalności, w naszej pracy, w naszym życiu osobistym i w tym, co robimy? Z tego ojciec Mariusz bardzo pięknie się wywiązał i myślę, że nam, jako świadkom jego życia i nam jeszcze, którzy pozostaliśmy, którym Pan dał jeszcze czas, byśmy mogli żyć i działać, byśmy mogli się zapytać, na ile my w naszych wyborach, w tym, co robimy, tym kryterium podstawowym jest wiara, zainteresowaniem się drugim człowiekiem ze względu na miłość do Boga i do człowieka. I czy w tym wszystkim jest z nami przede wszystkim ta nadzieja. I o tej nadziei ojciec Mariusz tak bardzo pięknie napisał w swojej książce. Na ostatniej stronie, w zasadzie na okładce napisał, że nadzieja była zawsze z nim. A nadzieja i szczęście, one zawsze go prowadziły i on to uważał za pseudonim, który przyjął sobie Bóg, by z nim być w jego życiu. To świadczy o wielkim takim duchu ojca Mariusza i o wielkim takim też życiu w relacji z Panem Bogiem.
Ojciec Mariusz zmarł mając 77 lat, 60 lat życia zakonnego, 53 lata życia kapłańskiego. Co ojciec pamięta jako taką rzecz najbardziej charakterystyczną, najmocniejszą, mogłabym powiedzieć, z czasów, kiedy ojciec Mariusz był prowincjałem w Polsce?
Zrobił bardzo wiele, ale myślę, że jest bardzo wielka rzecz, na miarę powiedziałbym nawet światową, mianowicie to pokolenie, które było świadkiem najpierw życia ojca Maksymiliana, później jego męczeńskiej śmierci, później jako spadkobiercy tego ducha Maksymiliana, po beatyfikacji ojca Maksymiliana w 71 roku, zapewne to było całe pokolenie, które czuło pewną wdzięczność za dar ojca Maksymiliana, powstała myśl o stworzeniu misji. I padła propozycja Brazylii. I ojciec Mariusz był takim promotorem tej misji. On wysyłał braci na otwarcie tej misji i później na jej funkcjonowanie. Gdy po śmierci ojca Mariusza przeglądaliśmy całą przebogatą tak zwaną teczkę, czyli cały życiorys, wszystkie dokumenty, które świadczyły krok po kroku o życiu ojca Mariusza, natrafiliśmy na jego list, o czym zapewne jego rówieśnicy wiedzieli, ale my jako młodsze pokolenie nie. On również po tym, gdy przestał być prowincjałem po dwóch kadencjach, on napisał list, by wyruszyć na misję do Brazylii, ale ze względów takich organizacyjnych, by zapewnić również to zaplecze działalności misji, z tego co wyczytaliśmy w tym piśmie ojca prowincjała ówczesnego do ojca Mariusza, nie pozwolił mu wyjechać na misję, by ten mógł zająć się lepiej misją. Później opatrzność ta chciała, że ojciec Mariusz został prowincjałem przez kolejne dwie kadencje i wtedy ta misja przepięknie się rozwinęła. Dzisiaj jest już autonomiczną jednostką, która prężnie działa i myślę, że w bardzo dużej mierze obecność i franciszkanów, ale w ogóle i kościoła, i katolików w Brazylii zawdzięczamy ojcu Mariuszowi. Nasi misjonarze bardzo prężnie pracują w Brazylii i taką cechą charakterystyczną oprócz tej ewangelizacji tradycyjnej, tej nowoczesnej, jest to, że istnieje również rycerz niepokalanej w wersji brazylijskiej. Coś, co to pokolenie ojca Mariusza wyniosło z doświadczenia ojca Maksymiliana, coś, co wyniosło z doświadczenia naszej prowincji i to dzisiaj funkcjonuje i jest ciągle aktualne.
Młodzi chłopcy przychodzą do zakonu, szukają także mistrzów. Mówił tutaj ojciec o tej nadziei wielkiego ojca Mariusza, o jego wielkiej wierze. Czy to jest właśnie to, czego może uczyć młode pokolenie franciszkanów?
Dzisiaj ogólnie panuje takie przekonanie, że brakuje nam autorytetów. I coś w tym jest. Jest prawdą, że te autorytety jakoś nam umykają. Z drugiej strony te autorytety są w pewien sposób też, przepraszam za wyrażenie, podminowane. Stara się często jakoś zdyskredytować osoby, które mogą być autorytetem. Ojciec Mariusz nigdy temu się nie poddał i to w jego życiu przetrwało. Dla nas, dla naszego pokolenia, myślę i stwierdzam, jestem pewien, że pozostał wielkim autorytetem dla każdego z nas. Pozostał tym autorytetem jako człowiek i pozostał nim jako zakonnik. Pozostał nim jako przełożony, a piastował bardzo ważne urzędy prestiżowe, co nie sprawiło, żeby się oddalił od nas. Wręcz przeciwnie, był bardzo bliski.
Ostatnie lata posługi ojca Mariusza to możemy powiedzieć długie godziny codziennie spędzone w konfesjonale w Bazylice Watykańskiej. Czy mówił o tej posłudze? Czym ona dla niego była?
Była obowiązkiem jego życia. Była misją jego życia. Rozmawiałem dzisiaj z jednym ze współbraci, który któregoś dnia zastępował ojca Mariusza, gdy był w szpitalu. I ten współbrat, który zajął jego miejsce w konfesjonale, gdy usiadł i zobaczył konfesjonał ojca Mariusza, powiedział: nawet tutaj ma wszystko poukładane. Świadczy to o tym, że ojciec Mariusz był wielką pomocą dla ludzi, którzy przychodzili do niego. Kto był jego penitentem, kto się u niego spowiadał, kto przychodził na rozmowy do niego, zapewne doświadczył tego wszelkiego dobra. Jest pewną regułą w życiu duchowym, że nie można dać tego, czego się nie ma. A więc jeśli ludzie przychodzili do niego i uzyskiwali to, czego szukali, czego pragnęli, świadczy to o tym, że ojciec Mariusz miał coś do zaoferowania, coś do dania tym ludziom. Jak już powiedziałem wcześniej, dał to, co miał. Najprawdopodobniej świadczy to o tym, skoro był poukładany w konfesjonale, tutaj mówię takim żargonem i żartem, skoro był poukładany w swoim życiu, świadczy o tym, o wielkości ducha, o piękności ducha jego serca i tym się dzielił, więc myślę, że dobrze się stało, że był spowiednikiem i że był tutaj i że mógł służyć swoim doświadczeniem, swoim kapłaństwem właśnie tym ludziom.
Dodam jeszcze, że pogrzeb ojca Mariusza Paczuskiego odbędzie się 28 czerwca w Niepokalanowie. A zmarłego współbrata wspominał ojciec Wiesław Pyzio, prowincjał warszawskiej prowincji franciszkanów konwentualnych.
Okruchy Ewangelii. Uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń. Jan mu będzie na imię. Zamiast 12 niedzieli zwykłej obchodzimy dzisiaj uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. W kalendarzu liturgicznym święci na ogół ustępują pierwszeństwa niedzieli, która jako pamiątka zmartwychwstania należy do najwyższych rangą obchodów. W przypadku świętego Jana Chrzciciela mamy jednak do czynienia z jednym z nielicznych wyjątków, kiedy to niedziela ustępuje świętemu. Dodatkowo jest to także jedyny święty, poza Matką Bożą, którego narodziny wspominane są w liturgii. Ta wyjątkowość świętego Jana Chrzciciela ma swoje źródło nie tylko w pokrewieństwie z Chrystusem, ale także w świadectwie, które nasz Zbawiciel o nim wydał. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Dzisiejsza Ewangelia opowiada nam o wyborze imienia dla świętego Jana, któremu początkowo rodzina chciała nadać imię jego ojca, Zachariasza. Wybór imienia w tamtych czasach był sprawą o wiele bardziej ważną aniżeli dzisiaj. Nie mógł więc być kwestią przypadku, mody czy oryginalności rodziców. Jeśli chłopcu nadawano imię jego dziadka czy ojca, to nie dlatego, że jego rodzicom zabrakło inwencji, ale aby podkreślić jego przynależność do rodu, a co za tym idzie jego zobowiązanie w przyszłości o dobre imię tego rodu, o pozycję, którą przez pokolenia wypracował, o zawód, który z dziada, pradziada wykonywał. Jakież zamieszanie musiało więc powstać wśród sąsiadów i krewnych Elżbiety i Zachariasza, gdy ten ostatni zażądał tabliczki i napisał: Jan mu będzie na imię. Imię Jan w języku hebrajskim oznacza: Bóg jest łaskawy, Bóg jest miłosierny. Rzeczywiście, jeśli pomyślimy, że narodził się on z dwojga ludzi posuniętych w latach, z niepłodnej Elżbiety i niedowierzającego w poczęcie syna Zachariasza, trudno nie widzieć w tych narodzinach znaku Bożej łaskawości. Trudno też ze smutkiem nie zauważyć, że dzisiaj z pewnością wielu odradzałoby Elżbiecie ten poród, bo matka starsza, dziecko pierwsze, a przepaść wiekowa między rodzicami a synem ogromna. Ci sami zresztą odradzaliby też Maryi, bo panna z dzieckiem, ojciec nieznany, a sytuacja materialna kiepska. Dla kogoś jednak, kto jak Elżbieta i Maryja ma wiarę. Każde narodziny będą przejawem łaskawości Boga, Jan, i znakiem, że Bóg zawsze jest z nami, Emmanuel. Jak wielu prorokom, tak i synowi Elżbiety i Zachariasza, Pan Bóg zmienił imię, aby także w ten sposób podkreślić, że w swoim życiu nie będzie się on troszczył o ród, pozycję i zawód, ale wyłącznie o sprawy Pana. Każdy z nas na Chrzcie Świętym stał się chrześcijaninem. To tak, jakby Chrystus nadał nam drugie imię, swoje własne imię. Czy za świętym Bazylim i Grzegorzem moglibyśmy powiedzieć, chociaż inni noszą różne imiona, czy to po ojcu, czy własne, od swych zawodów lub czynów, my uważaliśmy za wielki zaszczyt i wielkie imię być i nazywać się chrześcijanami. Największy z proroków, święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami, abyśmy głosząc prawdy Boże nie przyprawiali ich do smaku. Módl się za nami w miękkie szaty odzianymi, abyśmy w końcu zrozumieli, że nasza wiara wymaga jednak konsekwencji. Módl się za nami, abyśmy dołączając swój głos do głosu wołającego na pustyni, wierzyli głęboko, że przygotowujemy nim drogę dla przychodzącego Boga. Amen.
Okruchy Ewangelii kończą magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.